Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
W dzień swego święta przysięgę złożyli nowi rekruci Gwardii Szwajcarskiej.
Arcybiskup Tomasz Peta został członkiem Kongregacji do Spraw Duchowieństwa.
O zakończonej dziś sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych rozmawiamy z profesorem Krzysztofem Skubiszewskim.
Nadamy relacje z odbywającego się w Częstochowie 18. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaudę Mater.
6 maja na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Głównym wydarzeniem dzisiejszego dnia w Watykanie jest zaprzysiężenie 33 nowych rekrutów Gwardii Szwajcarskiej. Popołudniowa uroczystość odbywa się tradycyjnie w rocznicę bohaterskiej śmierci 147 gwardzistów poległych w obronie Klemensa VII w 1527 roku. Gośćmi specjalnymi tegorocznej przysięgi w Watykanie są nowy głównodowodzący szwajcarskiej armii generał Roland Neff oraz szef rządu kantonu Gryzoni Stefan Engler.
Benedykt XVI mianował nowych członków Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych oraz Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Wśród nominatów dla tej ostatniej dykasterii znalazł się arcybiskup stolicy Kazachstanu Astany Tomasz Peta.
W Watykanie zakończyły się obrady 14. sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Jej tematem było współdziałanie zasady pomocniczości i solidarności w dążeniu do dobra wspólnego. Uczestnicy obrad mówili m.in. o problemach państwa i rodziny, oświaty, gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego, o sprawiedliwości społecznej i jej stosunku do dobra wspólnego, a także roli solidarności w relacjach międzynarodowych. W pracach sesji uczestniczył profesor Krzysztof Skubiszewski. Rozmawia z nim ojciec Stanisław Tasiemski.
14. sesja plenarna Papieskiej Akademii Nauk Społecznych jest poświęcona czterem tematom. Solidarność, zasada pomocniczości, to jest globalizacja i wreszcie dobro wspólne.
Dodałbym jeszcze, że pewien nacisk jest położony na współdziałanie czynnika solidarności, czynnika pomocniczości celem poszukiwania wspólnego dobra. Otóż sesja ma badać treść zasad, które ojciec wymienił, a w szczególności solidarności i pomocniczności, ma także konfrontować te dwie zasady z rzeczywistością społeczną. A z tego z kolei mają wyniknąć, ufamy, pewne nowe idee czy nowe zastosowania praktyczne, które przyciągną uwagę stolicy apostolskiej. Co więc w tej debacie czyniliśmy i czynimy? Przede wszystkim jest analiza tych dwóch zasad, solidarności i pomocniczości. Może przypomnę na użytek słuchaczy, co to jest pomocniczość, bo solidarność to raczej dobrze wiemy. To jest termin w naszym kraju znany. To jest reagowanie na potrzeby i życzenia drugiej osoby, czy członków pewnej społeczności, czy nawet większych organizacji. A jeśli chodzi o pomocniczość, to tutaj kładzie się nacisk na to, ażeby organizacja czy system hierarchicznie wyższy nie ingerował w działalność społeczności hierarchicznie położonej niżej, jeżeli ta społeczność sobie z danym problemem skutecznie daje radę. To jest oczywiście zasada, można powiedzieć, oczywista i stosowana także w wielu świeckich sprawach i urządzeniach. Niemniej w kościelnej nauce społecznej ma ona specjalne znaczenie przez to, iż pomocniczość ma służyć ludzkiej wolności. Wolność to jest pewne prawo osoby, ale z tym prawem osoby wiąże się także pewien obowiązek, mianowicie obowiązek odpowiedzialnego wykorzystywania wolności. I to regulowane jest przez zasadę pomocniczości. Ale sesja koncentruje się nie tylko na wyjaśnieniu tych dwóch zasad. Sesja zajmuje się także pewnymi dziedzinami, w których te dwie zasady znajdują zastosowanie. Otóż pamiętajmy, że miejsce solidarności w nauce społecznej Kościoła bardzo silnie podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II. Podkreślał, iż pokój jest owocem solidarności. To jest przyznanie bardzo wielkiej roli solidarności w utrzymaniu pokoju. I wskutek tego pierwotnymi nieomal zobowiązaniami państw i narodów to jest przyjmowanie postawy solidarności. Z tego, co powiedziałem, wynika, że solidarność ma zarówno swoją stronę międzynarodową, jak stronę wewnętrzno-społeczną, wewnętrzno-państwową i na tą ostatnią, w sensie czasu poświęconego naszym zagadnieniom, położony został nacisk. Ale jak powiadam, nie zapominamy także o zagadnieniach międzynarodowych. Nauka społeczna Kościoła wskazuje tutaj na globalizację jako na intensyfikację tych problemów, które nasuwa i solidarność, i pomocniczość.
W sensie międzynarodowym takim wyrazem troski o solidarność są milenijne cele rozwoju, które zaproponowała w roku 2000, żeby przeznaczać 0,7% dochodu narodowego brutto na rzecz krajów rozwijających się, tych najuboższych krajów świata. Ale są pewnie również inne propozycje.
Niewątpliwie. W tej chwili chciałbym powiedzieć, że to zadanie, które ojciec wymienił, które postawiła Organizacja Narodów Zjednoczonych i inne zadania, one muszą mieć pewne narzędzia realizacji. I tutaj Kościół przywiązuje duże znaczenie do zasady współpracy międzynarodowej. Tyle, że ze współpracą mamy pewne problemy. Mamy je wówczas, kiedy państwa w swojej współpracy z innymi biorą pod uwagę przede wszystkim swoje interesy. Często to są interesy egoistyczne. Pomoc dla krajów rozwijających się wciąż nie osiąga tego pułapu, który powinna osiągać. I tutaj może dodam jedną uwagę z perspektywy polskiej, mianowicie państwa takie jak Polska, które przez długie lata korzystały z pomocy, które również dzięki pomocy zagranicznej wzmacniały swoją niepodległość, te państwa dzisiaj powinny pomóc słabszym, biedniejszym, bardziej potrzebującym. Państwo polskie w tej mierze już niejedno uczyniło i czyni, niemniej potrzeba znacznie więcej. I właśnie kwestia współpracy jest bardzo istotną w dobie globalizacji. Otóż to jest globalizacja, to jest eksplozja różnych możliwości komunikacyjnych. To jest internacjonalizacja rynków finansowych. To jest powstanie firm wielonarodowych o celach obejmujących cały świat, całą Ziemię. To jest światowy rozwój handlu, inwestycji, turystyki i migracji ludności. Szczególnie migracja ludności staje się coraz bardziej potężnym problemem. Jest też współzależność gospodarcza państw. Widzimy pojawienie się integracji w Europie już dosyć dawno. Na innych kontynentach jest to zjawisko nowsze. Tworzą się wspólne rynki. Następuje wzrost liczby organizacji i programów o charakterze powszechnym, a rozwój kultury przekracza granice. Są też takie zjawiska zdecydowanie negatywne, jak wzrost konfliktów. Spory lokalne i regionalne stają się dzisiaj stosunkowo łatwo sporami, które obejmują wszystkich i wszyscy są w nich zainteresowani. One wychodzą poza pewien ograniczony obszar. Trzeba też tu dodać, że reakcja organizacji międzynarodowych często jest nieadekwatna. Nie dlatego, że te organizacje są nieudolne, tylko dlatego, że państwa nie dają im należytego wsparcia. Mamy też oczywiście problemy ochrony środowiska, spowodowane zwłaszcza zmianą klimatu. Obok solidarności mamy do czynienia jako jednym z jej narzędzi rozwój. I tutaj może przytoczyłbym słowa Pawła VI, który powiedział, iż pokój w czasach dzisiejszych ma swoje szczególne imię, mianowicie imię rozwoju. I wydaje mi się, że te dwa podejścia, zacytowałem już wcześniej słowa Jana Pawła II o pokoju jako solidarności. To podejście Pawła VI, one ze sobą współgrają. I to nie tylko w doktrynie społecznej Kościoła, ale wymagają dalszego rozwinięcia i dalszego sprecyzowania.
Mam też takie wrażenie, że te obrady Papieskiej Akademii Nauk Społecznych mają dość konkretne cele. To nie są tylko obrady teoretyczne, ale chodzi na przykład o to, żeby uruchomić kreatywność społeczną, zaangażowanie ludzi w tworzeniu właśnie tego wspólnego dobra, które ma wymiar gminy, ma wymiar powiatu, ma wymiar całego kraju i całego globu.
Niewątpliwie. Sądzę także, że nasze debaty mogą przyczynić się w takim stopniu, w jakim Stolica Apostolska uzna to za stosowne, do rozwoju doktryny społecznej Kościoła. Kościół zresztą akcentuje, i tu jest silny związek z podejściem bardziej politycznym, że w przypadku w szczególności rozwoju, to nie chodzi tylko o pewną aspirację, o pewne ogólne dążenie, ale rozwój powinien być także wyrażony w kategoriach uprawnień i w kategoriach obowiązków. I tu oczywiście musimy posuwać się naprzód, dlatego że w stosunkach międzynarodowych można mówić o obowiązkach państw do wspomagania rozwoju. Jedynie wówczas, taki jest stan dzisiejszy, cokolwiek o nim sądzimy, ale obowiązki w zakresie rozwoju państwa mają dzisiaj wówczas, gdy przyjmują w tej dziedzinie określone zobowiązania, czy to poprzez umowy międzynarodowe, czy to, to jest stosunkowo rzadsze, na skutek podporządkowania państw obowiązującym uchwałą organizacji międzynarodowych. Czyli widzimy, że tutaj bardzo dużo zależy od państwa. Przecież żadne państwo nie jest zmuszone do zawierania umów międzynarodowych. To jest dobra wola państw, a państwa są suwerenne, czyli możemy widzieć też od czasu do czasu pewien konflikt między z jednej strony suwerennością państw, a z drugiej strony z solidarnością i jej tak ważnym zastosowaniem, jakim jest rozwój, pomoc rozwojowa. I sądzę, że tutaj nasza debata powinna wnieść pewne nowe elementy. Sama ogólna zasada solidarności nie wystarcza. Musi także być jej zastosowanie. Skoro Kościół mówi, to nie tylko aspiracja, to także prawo i uprawnienie i zobowiązanie. W konkluzji bym powiedział, że tak jak rzecz się jawi w świetle naszych dyskusji i tych ogromnych zadań światowych, trzeba powiedzieć, że wiek XXI potrzebuje solidarności znacznie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
Dziękuję bardzo, mówił pan profesor Krzysztof Skubiszewski, członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.
Muzyka synagogalna, gospel, marokańskie i cygańskie pieśni sakralne, monodia ormiańska, muzyka cerkiewna oraz dzieła wielkich mistrzów Bacha i Mozarta złożyły się na program zakończonego w Częstochowie 18. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaudem Mater. Sześciodniowe święto muzyki tym razem wpisało się w obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Gaudem Mater to jedna z najważniejszych imprez muzyki sakralnej Starego Kontynentu.
Tegoroczna edycja 18. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaudem Mater przebiegała pod hasłem Dialogu Kultur.
Małgorzata Nowak, dyrektor festiwalu.
Ponad 600 wykonawców z 22 krajów świata prezentowało muzykę różnych religii i różnych kultur. Od pieśni sakralnych marokańskich poprzez pieśni cygańskie, monodię ormiańską, śpiewy cerkwi ukraińskiej, przez muzykę dawną ze zbiorów jasnogórskich, aż po wielkie dzieła Bacha i Mozarta. programie tegorocznej edycji znalazła się również muzyka polska, tak szczególnie pieczołowicie prezentowana i promowana przez organizatorów festiwalu. Zarówno ta dawna, jak i współczesna pisana na zamówienie festiwalu. Stąd też liczne prawykonania.
Przeżycie jest to dla mnie ogromne, niesamowita radość, w ogóle taka duchowa.
Michał Sławecki, kompozytor.
Jest to wielkie wyróżnienie, że zaproponowano mnie na pisanie tej mszy tak odpowiedzialnej inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej. Missa Gaudemater powstawała w wielu bólach i powiem, że w cierpieniach. Praca nad utworem sakralnym w ogóle nie przebiega łatwo. Cały tekst, cały ładunek, całą muzykę trzeba najpierw przeżyć w sobie, a potem jakby efekt tego przeżycia zapisać na papierze. No i to jest szalenie trudna praca, ale udało się.
Bardzo się cieszę, że już 18 raz w naszym mieście Matki Bożej Gaudemater prezentuje przepiękne utwory.
Arcybiskup Stanisław Nowak, metropolita częstochowski.
W duchu ekumenizmu, w duchu szukania pokoju, bo to przecież nie ograniczamy się tylko do katolickich autorów, ale różni ludzie śpiewają, szukają Boga jedynego i Żydzi, i przedstawiciele islamu, i kościół katolicki, i protestancki.
Jan Milun, jestem z Bostonu, wzruszony jestem naprawdę. Byłem na koncercie, jestem bardzo dumny, że właśnie głos muzyki wychodzi tutaj z Częstochowy na świat.
Zasługi klasztoru ojców Paulinów są nie do przecenienia, bowiem to nie tylko udostępnianie Bazyliki Jasnogórskiej na ciekawe koncerty festiwalowe, ale to również włączanie się w prace merytoryczne Rady Artystycznej, bowiem muzyka ze zbiorów jasnogórskich od kilku lat już jest prezentowana na festiwalu Gaudemater. Jest to nasza chluba. Tegoroczny festiwal prezentował twórczość ojca Amando Iwanczycza.
Ojciec Amando jest to kompozytor należący do zgromadzenia Paulinów, którzy nie będąc bardzo wielkim zakonem, jednak w swoim gronie mieli kilku wybitnych twórców.
Doktor Aleksandra Patalas, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Był tym kompozytorem, który właściwie działał jeszcze za życia wielkich twórców jak Bach czy Händel. A mimo to w jego muzyce dostrzegamy już zupełnie inną estetykę, estetykę, którą później nazwiemy wczesnoklasyczną. Tak więc możemy uznać go do pewnego stopnia za przedstawiciela nowego, rodzącego się dopiero stylu muzycznego. I co ciekawe, on żył tylko 31 lat, a pozostawił po sobie na pewno jeszcze więcej niż wiemy, ale wiemy o 100 kompozycjach.
Dla Radia Watykańskiego materiał przygotowała Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Zanim się z Państwem pożegnamy, pragniemy przypomnieć, że jutro Benedykt XVI spotka się z wiernymi na audiencji ogólnej, a wieczorem w auli Pawła VI wysłucha koncertu Filharmonii Pekińskiej. Natomiast w niedzielę zesłania Ducha Świętego papież będzie przewodniczył Eucharystii w Bazylice Watykańskiej. Polscy pielgrzymi bezpłatne bilety na te spotkania mogą odebrać w zakrystii kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego przy Via dei Penitencieri 12.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.